Wiktor Gomulicki, historia gwiazdkowa. W domu pana Rawskiego, bogatego fabrykanta powozów i uprzęży dla koni, panuje ruch nadzwyczajny. Dwaj wynajęci froterzy wraz z domową pokojówką ślizgają się jak szaleni po posadzce salonu, nadając jej połysk kryształowy. Kucharz i pomocnica jego pracują w pocie czoła nad płataniem ogromnych ryb, tarciem maku i migdałów i wertowaniem zatłuszczonej książki kucharskiej. Przy zlewie, zakasana powyżej kolan pomywaczka, szoruje klnąc i przyśpiewując naczynia miedziane, porcelanowe i kamienne. W komnacie jadalnej sama pani Rawska stoi przy otwartym na wszystkie strony kredensie i dobywa z szuflad serwety i obrusy holenderskie, przy których białości i delikatności gasną jej własne, dość jeszcze białe i delikatne policzki. Co chwila dzwonek u drzwi wchodowych drga i brzęczy, a posłaniec za posłańcem znoszą to kosze z butelkami owiniętymi w angielską bibułkę, to pudła okrągłe, owalne, kwadratowe, to wreszcie jakieś nieforemne, pękate paczki owiązane szpagatem i lakiem opieczętowane. O 12:00 wpada jak bomba sam gospodarz. Jest to mężczyzna młody jeszcze, ale już dojrzewający. Dobrobyt materialny zaokrąglił mu i zarumienił policzki. Nadał też twarzy jego ten wyraz stałej pewności siebie, jaką biedacy mogą miewać jedynie przelotem. Oczy ma uśmiechnięte i błyszczące, niewielki wąs podkręcony zuchowato do góry. Jednym słowem, wedle zgodnej opinii znajomych dam, jest jeszcze dzisiaj niebezpieczny. A cóż dopiero musiało być dawniej, gdy mu na barkach nie ciążyła jeszcze żona z dwojgiem dzieci i fabryka ze 100 000 rubli rocznego obrotu. Ryby kupione? Wino przynieśli? Cygara są? A dzieciaki ubrane? Z salonem skończyli? Choinka? A siano pod obrus? Świece w żyrandolu? Biega po całym domu jak fryga, rzucając na wszystkie strony krótkie, energiczne zapytania. Potem, pocałowawszy w przelocie żonę, siada na chwilę do otwartego fortepianu, przegrywa jedną ręką jakąś poleczkę, nie kończy jej, zrywa się i chwyciwszy za cylinder, chce uciekać na miasto. Władysławie, Władeczku, woła za nim żona i w progu go zatrzymuje. Chcesz wynosić się z domu, a nie powiedziałeś nawet ile osób spodziewać się wieczorem. Przygotuj się, koteczko, na 20, może nawet na 20 kilka. Oprócz oficjalistów z fabryki mają zajść do nas Karolowie z córkami, ciocia Wąsowska z synem oraz kilku facetów, którym zachciało się odpieczętować dziś po 12:00 karnawał. Ale to wszystko, jak ci już mówiłem, spadnie dopiero po kolacji. A na kolacji? Na kolacji, duszko, oprócz mnie, ciebie, panny Anzelmy i dzieciaków nie będzie nikogo. A teraz, ponieważ już wiesz wszystko, coś jeszcze chciała wiedzieć? Do widzenia. Dokądże się tak spieszysz? Czeka na mnie jedna, to jest bogaty klient z Wołynia. Zapewne u Stępkowskiego. Zgadłaś, gołąbko. Do widzenia. Wystawił już nogę za próg i zamachnął drzwiami, żeby je zamknąć, gdy nagle coś sobie przypomniawszy wraca do pokoju. A cóż to, zapomniałeś parasola czy może portmonetki z pieniędzmi? Ani jedno, ani drugie. Przyszło mi tylko na pamięć, że od zeszłorocznej gwiazdki powiększył się nasz dom o jedną osobę. O tak, o małą Zosiuchnę, ale cóż z tego? A to z tego, że przed rokiem byliśmy do pary, a dziś jesteśmy nie do pary. Czy być może? No policz sama, ja z tobą jedna para, panna Anzelma z Stefcią druga para, a co zrobić z Zosiuchną? Zosiuchnę można zostawić z mamką w dziecinnym pokoju, albo też razem z mamką posadzić do stołu. Nie zgadzam się ani na jedno, ani na drugie. W takiej uroczystości jak kolacja wigilijna muszą uczestniczyć wszyscy bez wyjątku członkowie rodziny. Zosiuchnę zatem wyrzucać nie pozwolę. Więc niech siedzi z mamką. Co za myśl? Patrząc na tę brzydką, głupowatą, do krowy na pastwisku podobną Magdę, nie mógłbym przełknąć nawet kawałka ryby. I za wielki z ciebie delikatniś. No ale co to robić z tym fantem? Trzeba wynaleźć kogoś szóstego. Zgoda, ale kogo? Bagatela, pierwszego, kto się nawinie. W tej chwili w przedpokoju odzywa się dzwonek. Służąca wychodzi i wraca z zawiadomieniem, że chłopiec z cukierni przyniósł tort i strucle. Wołaj go tutaj. Zjawia się w pokoju ładny, ale mizerny chłopczyna, dźwigający na ramieniu wielki tort, a w ręku przykryty serwetą koszyk ze struclami. Kłania się grzecznie i postawiwszy ciasto na stole, chce odchodzić, nie czekając zwyczajem swych kolegów na napiwek. W ogóle zachowanie się jego odmienne jest od zwykłych manier cukierniczych chłopców. Nie ma on ani takiej zuchowatej miny jak oni, ani takich oczów błyszczących przebiegłością i dowcipem, ani ręki wysuwającej się łapczywie podatek. Jest to chłopiec lat 12 lub 13, zmizerowany jakiś, smutny. Popielata kurtka i fartuch płócienny leżą na nim obwisłe, zdradzają chorobliwą szczupłość figury. Włosy ma ostrzyżone przy samej skórze, twarz bladą, uszy zaczerwienione od mrozu, chwilami pokasłuje. Słuchaj no mały, odzywa się nagle fabrykant, chwytając chłopczyka za ramiona i wykręcając na miejscu jak drewnianego bąka. Chcę ci coś zaproponować. Co pan każe, słucham, odpowiada dzieciak lękliwie. Powiedz mi najprzód, gdzie ty dzisiaj będziesz na willi? Nigdzie, proszę pana, to jest właściwie u pryncypała w piekarni. A rodziców nie masz? Nie mam już mamy. Umarła zaraz po Wielkanocy, 8 miesiąc temu. No to posłuchaj, co ci powiem. Jak tylko się ściemni, ubierz się przyzwoicie i przyjdź tutaj. Będziesz wilię jadł dzisiaj z nami, zgoda? Chłopczyna spuszcza oczy, kręci czapką i nie wie, co odpowiedzieć. Czego się namyślasz, głupi, dodaje niecierpliwie fabrykant. Nie będziesz przecież na tym interesie stratny. Zjesz taką kolację, jakiej w życiu nie kosztowałeś. A za to, że posiedzisz godzinkę lub dwie z porządnymi ludźmi, dostaniesz jeszcze ode mnie rubla. Przyda ci się to na podzelowanie kamaszków. Silny rumieniec wstydu czy gniewu oblewa bladą twarz chłopczyny. Proszę pana, mówi niewyraźnie, pan mnie nie zrozumiał. Za rubla dziękuję. Nie chodzi mi o żadną zapłatę, tylko... Tylko co? Tylko ja nie wiem, czy to wypada. Państwo mnie nie znają, ani ja państwa nie znam. Rawski aż podskakuje do góry w wybuchu nagłej wesołości. Ha, ha, niechże cię drzwi ścisną, mój ambitny kawalerze. Nie znamy się, powiadasz? A prawda, jeszcze nas nikt sobie dotąd nie zaprezentował, ha? Ale to się powetuje. Przy kolacji my się sobie zarekomendujemy, a ty nam. I będzie wszystko w porządku, ha? Chłopczyna jeszcze gwałtowniej kręci czapką i oczy połyskują mu napływającymi łzami. Na szczęście wdaje się w to pani Rawska. Zbliża się ona do chłopca, po macierzyńsku głaszcze go po ostrzyżonej głowie i spokojnymi słowy ponawia zaproszenie męża, nic o wynagrodzeniu i doskonałości jadła nie wspominając. Chłopiec uśmiecha się przez łzy w rękę, ją całuje i mówi – przyjdę, proszę pani, przyjdę. Wolę przecież z państwem siąść dziś do kolacji, jak z tymi łobuzami z naszej cukierni, co mi ciągle dokuczają. Interes zatem załatwiony, wykrzykuje radośnie fabrykant powozów i uprzęży dla koni. A ponieważ nic już mnie tutaj nie wstrzymuje, po raz ostatni przeto do widzenia. Do widzenia. I wybiega jak wystrzelony z armaty, dudniąc głucho po schodach miękkimi podeszwami gumowych kaloszy. przy różowych sukniach pani Rawskiej i jej córeczki, przy bladokawowym stroju panny Anzelmy, przy czarnym tużurku pana domu i białym śliniaczku najmłodszej pociechy, którą przy zachowaniu wszelkich ostrożności matka na kolanach trzymała, bardzo dobrze odbijał granatowy mundurek gościa. Chłopiec bowiem z cukierni sprawił wszystkim niespodziankę. Przyszedł w mundurku. Wprawdzie u mundurka tego srebrne guziki zastąpione były czarnymi, a wypustka na kołnierzu była odpruta. Mimo to jednak nie przestał on być mundurem. – A któż ci to, kawalerze, podarował ten uniform? – spytał chłopca Rawski. – To mój własny mundur gimnazjalny – objaśnił chłopiec, prostując się, jak przystało człowiekowi umundurowanemu. – Gimnazjalny? – zdziwił się fabrykant. – A jakież to ty gimnazjum kończyłeś, Lursa czy Semadiniego? Chłopiec zaczerwienił się. – Nie kończyłem żadnego – wyjąkał. – Przeszedłem tylko pierwszą klasę i byłem w drugiej dwa kwartały, ale właśnie rozdawali nam wielkanocne cenzury, kiedy mama umarła. Objaśnienie to usposobiło poważniej pana Rawskiego i jego rodzinę. Zaczęto z większą uwagą przyglądać się chłopcu, a panna Anzelma, przyrodnia siostra pani domu, uczuła w swym staropanińskim sercu iskrę sympatii dla tego biednego sieroty. – A co tam, kawalerze, co się stało, to się nie odstanie – wyrzekł Rawski, widząc zapływające łzami oczy chłopca. – Łyknij trochę węgierskiego, to zaraz ci ulży na sercu. I nalał wina chłopczynie, który wypił jeduszkiem, nie śmiejąc odmawiać. Tymczasem stara panna, siedząca z drugiej strony, kładła mu przy talerzu pierniki i bakalie, zachęcając do jedzenia. – A ojciec kawalera nie żyje? – spytała serdecznie, wsuwając mu w kieszonkę duży piernik marcepanowy. – Dziękuję pani. – Ojciec umarł, kiedy jeszcze byłem dzieckiem. Wcale go nie pamiętam. – Ale, ale! – zawołał nagle Rawski. – Zapomnieliśmy o rekomendacji. Ja pierwszy przedstawiam się kawalerowi. Jestem Władysław Rawski, fabrykant powozów i uprzęży dla koni. Wybór wielki, ceny umiarkowane, pośpiech i elegancja. – A kawaler? – Ja także jestem Władysław. – Władysław? To się dobrze składa. Spodziewam się jednak, że nie Rawski. – Nie, Władysław Bolewicz. Mam imię ojca, a nazwisko matki. Jak to? Więc ojciec inaczej się nazywał niż matka? Tego nie wiem. Powtarzam tylko, co mi mama często mówiła. Dodawała też zawsze, że ojciec był niedobry i że dużo złego wyrządził mnie i mamie. Ale niepotrzebnie mówię to wszystko, bo cóż to państwa może obchodzić? Widoczne było, że chłopczynę rozgrzało wino i że spowiada się z tajemnic rodzinnych, których w innym razie nie odkryłby nikomu. Dalsze jego zwierzenia przerwał triumfalny wjazd ciastek z makiem, które pięcioletnia panna Rawska powitała okrzykiem radości. Przez kilka chwil słychać było jedynie szczękanie srebra i porcelany oraz półgłośne upomnienia dawane przez pannę Anzelmę małej żarłoczce. – Władziu, budzę cię! – zawołała nagle pani Rawska, rzucając w męża okruchem z trucli. – W kolorze? – W żadnym kolorze. Budzę cię po prostu dlatego, że tak się mocno zamyśliłeś, jakbyś zasnął. – Ja? Cóż znowu? – odparł żywo Rawski. – Ani mi w głowie nie powstały żadne zamyślenia. Rozmarzyło mnie tylko trochę wino. Nic więcej. I zwracając się do chłopca, rzekł – Więc powiadasz, panie Władysławie, że ojciec twój był niedobry? Ja nic nie powiadam, odpowiedział chłopiec, przestraszony własną śmiałością. To tylko mama tak mówiła. A cóż on złego zrobił twojej mamie? Mama musiała przez niego porzucić swego ojca, a mojego dziadka i poróżnić się z całą familią. Dlaczego? Nie wiem, mama mi tego nie powiedziała. Coś w tym dwuznacznego, wtrąciła półgłosem Rawska, przez pół do męża, przez pół do siostry przyrodniej. Niezawodnie, przytaknął Rawski i rozlawszy wino w kieliszki wzniósł toast. Obyśmy za rok, tak samo jak dzisiaj, w dobrym zdrowiu i powodzeniu, wilię obchodzili. Ruszono się z miejsc. Rodzina poczęła ściskać się i całować. Przez chwilę panowało przy stole radosne zamieszanie. O obcym chłopcu zapomniano. Gdy powrócił wreszcie porządek, obejrzano się za nim. Stał w kącie pokoju poza olbrzymią choinką obwieszoną świecidłami i płakał. Cóż to, kawalerze? Spytała troskliwie panna Anzelma i wstawszy ujęła go za rękę i do stołu przywiodła. Nie, nic, jęknął chłopiec, obcierając rożkiem serwety zaczerwienione powieki. Przypomniałem sobie swoją zeszłoroczną wilię i coś mnie w gardle ścisnęło. A gdzież kawaler był w zeszłym roku na wilii? U mamy, w Lublinie. To mama w Lublinie mieszkała? Zapytał Rawski. Tak, dawniej mieszkała w Warszawie, ale ja już tego nie pamiętam. Mówiła mama, że jeszcze roku nie miałem, kiedy ze mną do Lublina przybyła. I czymże była mama? To jest, czym się zajmowała? Rzuciła zapytanie z drugiego końca stołu pani Rawska. Zajmowała się szyciem. Z początku chodziła na robotę do cudzych domów, pozostawiając mnie nieraz na cały dzień w pokoiku na facjatce, gdzieśmy mieszkali. Było mi w ten czas bardzo smutno. Często także jeść mi się chciało. A w domu nic do jedzenia nie było. Zaglądała tam czasem szewcowa sprzeciwka i przynosiła bułkę albo co ciepłego w garnuszku, ale często, jak jej wyszło z pamięci, to jej nie zajrzała. Za to, jak mamusia wróciła z roboty, to było u nas wesoło. Jedliśmy ciastka, śmieliśmy się, śpiewali. Jednej tylko piosneczki nie mogła nigdy mamusia śpiewać bez płaczu. A jakaż to piosneczka? Spytała ciekawie panna Anzelma, wielka zwolenniczka śpiewu. Zaczyna się tak. Przepłynęły już zdroje, nie przepłyną łzy moje. Nie ucichną me płacze, aż Lubego zobaczę. Słyszysz, Władziu? Zauważyła Rawska. To przecież i twoja ulubiona piosneczka. I cóż z tego? Ja przecież nigdy nie płaczę, jak ją śpiewam, ha? I śmiejąc się, nalał sobie kieliszek likieru. Wypił jednym łykiem. Tymczasem chłopiec, którego wino czyniło coraz wymowniejszym, opowiadał dalej. Było u nas przez długi czas bardzo biednie. W lecie słońce paliło jak ogień, w zimie znowu mróz ściskał, że się nie chciało wyjść z pościeli. Ale mamusia Puty pracowała dniami i nocami, aż zebrała kilkadziesiąt rubli. Przenieśliśmy się w ten czas z trzeciego piętra na drugie i mama kupiła jedną maszynę za gotówkę, a drugą wzięła na kredyt. Potem przyjęła pannę do pomocy i zaczęła brać robotę do domu. Opłacało się to mamusi lepiej i w ten czas też oddała mnie do gimnazjum. Musiał matce ktoś dopomagać, jakiś mężczyzna zapewne, wtrącił Rawski, ust od kieliszka nie odejmując. U nas żaden mężczyzna nie bywał, odparł chłopiec. Mamusia nie pozwalała przychodzić żadnemu, choć było kilku takich, co się chcieli ożenić z mamusią. I dlaczegoż mama nie chciała wyjść za mąż? Spytała ciekawa Anzelma. Nie wiem. Mówiła mamusia czasami, że to przez mego ojca i przeze mnie. Kobiety zamieniły między sobą znaczące spojrzenie i po ustach przemknął im uśmiech, ale smutny jakiś. A jakim sposobem dostał się kawaler do Warszawy? Zapytała Rawska, kładąc chłopcu na talerz dużą porcję owoców, jakby chciała w ten sposób współczucie swe objawić. Mamusia, jak już była bardzo chora, powiedziała do mnie, jak umrę, otworzysz dolną szufladę od komody. Znajdziesz tam zawinięte w starą gazetę trochę pieniędzy. Z pieniędzmi tymi pojedziesz do Warszawy i odszukasz Piotra Bolewicza, lakiernika. Dawniej mieszkał na Ogrodowej, pod numerem 46. Od 10 lat nie miałam od niego żadnej wiadomości, ale wiem, że żyje. Jest to mój ojciec, a twój dziadek. Powiesz mu, że mnie na świecie już nie ma i poprosisz, żeby się tobą zaopiekował. Zrobiłem, jak mamusia chciała. Odszukałem dziadka, ale on przyjął mnie bardzo źle. Nie kazał nazywać się dziadkiem, tylko panem. A jak wyczytał w kurierku, że do jednej cukierni potrzebują chłopców, zaprowadził mnie tam czym prędzej i oddał ze wszystkim. A na odchodnym powiedział jeszcze, żebym się nie ważył nigdy do niego przychodzić, bo mnie za drzwi wyrzuci. To jakiś niegodziwy człowiek, zauważyła szczerze oburzona panna Anzelma. O tak, przytaknął chłopiec. A najbardziej tym mi dokuczył, że na mego ojca wygadywał różne niegodziwości. Żebym był starszy i mocniejszy, to bym mu z pewnością nie darował, ale cóż miałem robić? Rozpłakałem się i na tym koniec. A w tej cukierni to mi tak źle, że już chyba gorzej nigdzie być nie może. Inni chłopcy poszturgują mnie, wykpiwają, a pryncypał ciągnie za uszy i za włosy i psztyczki w nos daje. Ja tak bym chciał uczyć się, wyjść na porządnego człowieka, jak moi koledzy z gimnazjum. A tymczasem, jak mnie któryś z subiektów znajdzie nad książką, to ją zaraz z rąk wyrywa i drze na kawałki. Może też Pan Bóg zlituje się nade mną i do mamy mnie zabierze. Na tym zakończył swe opowiadanie. Ponieważ skończyła się jednocześnie i wieczerza, wstali wszyscy od stołu. Zaproszeni goście mieli nadejść lada chwila. Z pośpiechem przeto wzięto się do uprzątania nieporządków i poprawiania toalet. Pomimo pewnego zajęcia, jakie obudził chłopiec swym opowiadaniem, dano mu bez ceremonii do zrozumienia, że może już iść sobie do domu. Pocałował więc on w rękę panią domu i jej siostrę, ukłonił się wszystkim zamaszyście i wdziawszy swój wiatrem podszyty paltocik, opuścił mieszkanie fabrykanta powozów i uprzęży dla koni. Rawski wyszedł za nim do przedpokoju i milcząc otworzył mu zatrzask u drzwi wiodących do sieni. Chłopiec ukłonił mu się raz jeszcze i stawiając nogę na pierwszym stopniu schodów usłyszał, że się drzwi na powrót zatrzasnęły. Ale gdy już był na połowie schodów, zatrzymał się. Zdawało mu się, że go ktoś woła. Obejrzał się i ujrzał Rawskiego z gołą głową, przegiętego przez poręcz i wołającego przyciszonym głosem. Władysławie! Władziu! Pośpieszył czym prędzej na górę, przeskakując po dwa stopnie na raz i stanął przy wołającym. Rawski był blady i zapinał tużurek pod samą szyję drżąc, z zimna zapewne. Władziu, rzekł, biorąc chłopca za rękę, czy twoja matka wspominała co przed śmiercią o ojcu? A jakże, proszę pana, mówiła, niech mu tak Bóg przebaczy, jak ja mu przebaczyłam. Zaledwie chłopczyna wyrzekł te słowa, uczuł się pochwycony w silne objęcia, uniesiony w górę i okryty pocałunkami, które mu spadły jak grat, na policzki, na usta, na oczy, na czoło, nawet na włosy ostrzyżone krótko i odsłonięte skutkiem spadnięcia czapki na ziemię. W tej chwili dał się słyszeć głuchy turkot wjeżdżającej w bramę karety. Rawski puścił chłopca i własną ręką czapkę z ziemi podniósłszy, wsadził mu ją z pośpiechem na głowę. Jednocześnie prędkim i urywanym głosem szeptał mu do samego ucha – bądź zdrów, goście przyjechali, będzie wszystko dobrze, przyjdź jutro. I zanim oszołomiony chłopiec zdołał zdać sobie sprawę z tego niespodzianego wybuchu, otworzył drzwi od mieszkania i zniknął za nimi. Wesoło i hucznie bawiono się tej nocy w gościnnym domu fabrykanta powozów i uprzęży dla koni. Sam tylko gospodarz, silną migreną trapiony, nie przyjmował udziału w ogólnej wesołości, a nawet i mniej był gościnny niż zwykle. Kiedy nad ranem goście się rozjechali, rzekł on nagle do żony. Wiesz, duszko, tak mi się podobał ten chłopiec z cukierni, że postanowiłem zająć się jego losem. Zaraz po świętach oddam go do szkół, umieszczę na stacji i dopomogę do ukończenia gimnazjum, a potem obierze sobie zawód, jaki mu się najlepiej podoba. Jednym słowem, zaopiekuję się nim jak synem. Jak synem, powtórzyła Rawska niby echo, zatapiając w twarzy mówiącego przenikliwe spojrzenie swych bystrych, ciemnych oczu. I długo tak małżonkowie patrzyli na siebie w głębokim milczeniu, zamyślając się coraz bardziej i smutniejąc. Aż nagle źrenice Rawskiej zwilgotniały i zabłysły. Rzęsy jej opuściły się na dół i szepnęła – może to i lepiej. opowiadanie Wiktora Gomulickiego znalazłam w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Pochodzi z tomu zatytułowanego Jeden z nowych, nowele Studia Obrazki, wydanego przez Gebetnera i Wolfa w 1895 roku w Warszawie. Powoli zbliżamy się do końca programu, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Raz jeszcze życzymy Państwu tego, by w domach i sercach zagościło jak najwięcej szczęścia i pomyślności. Do życzeń dołączamy kolędę śpiewaną przez Jana Ryczkę z London i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.